choć całe moje życie wydaje się kręci się wokół teatru, to z teatrem praktycznie uprawianym, właściwie poza tym krótkim okresem na początku mojej kariery, tuż po studiach, kiedy związałem się z białostockim teatrem Lalek, do niego wróciłem dopiero w ostatnich latach. A całe moje zawodowe życie kręciło się wokół teatru, ale obserwowanego z punktu widzenia krytyki teatralnej, refleksji o teatrze, teorii teatru i historii teatru. Tu może opowiem taką zabawną historię, ona jest zabawna. Kiedy kończyłem studia, pisałem pracę magisterską o XIX wieku. Mój promotor wskazał mi jakiś tekst w pamiętniku teatralnym, mówiąc, że to może mi się przydać. Był to tekst Jerzego Timoszewicza o Krasińskim i jego refleksjach o teatrze, Krasiński o teatrze. Przeczytając ten tekst, pomyślałem, że dobrze byłoby spotkać się z autorem, dobrze byłoby zajrzeć do pamiętnika, bo skoro opublikował taki tekst, to może i inne teksty z tej dyscypliny tam się pojawiły. Wyobraziłem sobie Jerzego Timoszewicza, że no pewnie nie jest to rówieśnik Krasińskiego, no ale pewnie i niewiele od niego młodszy. I zapukałem do drzwi pamiętnika teatralnego w Instytucie Sztuki w Warszawie i drzwi otworzył przystojny pan w średnim wieku, który powiedział, że to on właśnie nazywa się Jerzy Timoszewicz. Tak się to nasze pierwsze spotkanie odbyło. On był zaskoczony, że ja szukam jakiegoś Matuzalema. On był zaskoczony, że kogoś może interesować ten początek XIX wieku. I z pamiętnikiem tak się szczęśliwie złożyło, moje losy związały się na następne ćwierćwiecze. Pamiętnik teatralny to pismo kwartalne poświęcone historii i krytyce teatru, założone przez Leona Schillera w 1952 roku, które przez kilkadziesiąt lat, 60., 70., 80., myślę, i w dalszym ciągu było najważniejszym pismem, czasopismem tworzącym dzieje czy refleksje nad dziejami teatru polskiego, bo głównie skoncentrowane było na tym, co się działo w Polsce, mające prestiż daleko, daleko bardziej międzynarodowy, bo było to pismo uznawane właściwie przez środowiska teatralne, historyczno-teatralne, badawcze na całym świecie. To był niezwykły czas. To był niezwykły czas ze względu przede wszystkim na ludzi, którzy tworzyli krąg pamiętnika teatralnego i samą redakcję pamiętnika teatralnego. Ja już nie myślę o Instytucie Sztuki, instytucie wówczas jeszcze kierowanym przez profesora Ryszkiewicza, potem przez profesora Mosakowskiego, z takimi wspaniałymi postaciami jak Stanisław Marczak-Oborski, jak Lidia Kuchtówna, jak Barbara Kluczorowska i wielu, wielu Grzegorz Sinko i wielu wspaniałych badaczy teatru, teoretyków teatru, historyków teatru, ale myślę przede wszystkim o samej redakcji, redakcji, którą tworzyli niezwykli ludzie. Zbigniew Raszewski, Bohdan Korzeniewski, Jerzy Timoszewicz i Andrzej Kazimierz Wysiński. Kiedy pojawiłem się tam na początku, w połowie lat 70., no, wydawało mi się, że otworzyła się przede mną jakaś zupełnie nieprawdopodobna planeta ludzi, poglądów, pomysłów, atmosfery, klimatu, która jest nie na nasze czasy. Ci panowie zaproponowali mi dosyć szybko, żebym napisał tekst jakiegoś artykułu na podstawie mojej pracy. I kiedy mniej więcej po roku naszej znajomości otrzymałem któregoś dnia telefon, że jest dla mnie miejsce w pamiętniku, myślałem, że niebo rozstąpiło się pod moimi nogami. Bo jeśli sobie wyobrażałem kiedyś, że można trafić do pamiętnika, to to jest takie miejsce, gdzie na starość, na emeryturze po prostu warto już dożywać dni i korzystać z tego przywileju obcowania z mądrymi ludźmi, wrażliwymi ludźmi, którzy właściwie wszystko wiedzą. I otóż ta perspektywa otworzyła się przede mną na samym progu kariery, kiedy miałem do wyboru zostać w białostockim teatrze Lalek i oglądać ten teatr od środka, czy patrzeć nań z zewnątrz. Oczywiście wybrałem to drugie. Wróciłem do Warszawy, zatrudniłem się w pamiętniku teatralnym i przez następne ćwierć wieku w tej redakcji byłem. Uczestnicząc we wszystkim. Ta redakcja maleńka, zawsze maleńka, skupiała niezwykłych ludzi. Ona tych ludzi w jakimś sensie rodziła, bo przecież krąg historyków, badaczy teatru w Polsce w jakimś sensie zaczynał się w pamiętniku teatralnym, w jakimś sensie zaczynał się z inspiracji Zbigniewa Raszewskiego, czy Jerzego Timoszewicza, czy Andrzeja Wysińskiego i promieniował potem na wszystkie inne dyscypliny. na wydawnictwa, na książki, na artykuły, na inne teksty gdzieś wokół teatru powstające. I przez długie lata ta niezwykła szkoła, bo niektórzy o niej mówili szkoła pamiętnika teatralnego, miała rzeczywiście niezwykły wpływ na to, co się w polskiej teatrologii, w polskiej myśli o teatrze działo. A moja pozycja była specjalna z jeszcze jednego powodu, bo oczywiście wchodziłem w ten cały świat wielkiej nauki o teatrze, ale z drugiej strony nigdy nie zrezygnowałem ku jakby sympatii i zaprobatą moich szefów. Nigdy nie zrezygnowałem z moich lalkarskich pasji. Ja to w ten sposób, tak troszkę bocznymi drzwiami, wprowadzałem do bardzo zacnej instytucji, jaką jest Polska Akademia Nauk, wprowadzałem taki temat teatr lalek, teatr dla dzieci, kukiełkarstwo i jakby ktoś jeszcze tego nie chciał nazwać. I kiedy bodaj w 1987 roku zdecydowaliśmy się na wydanie tomu, podwójnego numeru, zeszytu pamiętnika teatralnego, poświęconego właśnie dziejom polskiego lalkarstwa, właśnie teatrowi lalek od jego początków w Polsce, od wczesnych, średniowiecznych jeszcze dat XV-wiecznych, aż po koniec II wojny światowej, to myślę, że była to wówczas taka dosyć rewolucyjna decyzja, żeby ten temat, nieistniejący przecież, czy prawie nieistniejący w świadomości historycznej, pewnej refleksji historycznej, naukowej dyscypliny, wprowadzić do prawdziwej nauki. Jestem szczęśliwy, jestem dumny, że udało się to zrobić. Jestem bardzo wdzięczny moim kolegom z pamiętnika teatralnego, że właśnie wspólnymi siłami ten zeszyt żeśmy wyprodukowali. Ale pamiętnik teatralny to przecież mnóstwo wspaniałych tematów, to mnóstwo nowych tematów, które właściwie dopiero przeorywały to, co się w polskiej teatrologii działo. Ja pamiętam prace związane na przykład z zeszytem teatru żydowskiego, którym to tematem też się nikt wówczas jeszcze nie zajmował. Pamiętam pierwsze zeszyty poświęcone teatrowi Wileńskiemu, poświęcone rozmaitego rodzaju twórcom teatralnym. No, była to niezwykła zupełnie praca. I ta praca z jednej strony wprowadzająca mnie także i osadzająca w korzeniach polskiej, europejskiej historii teatralnej, równocześnie dawała mi szansę spotykania się z teatrem lalek, spotykania się ze sztuką efemeryczną, ze sztuką, co do której nie bardzo było wiadomo jeszcze, jak ją uporządkować, jak ją ułożyć. Dzięki zarówno otwarciu moich kolegów, profesora Szewskiego, Jerzego Timoszewicza, Andrzeja Wyśnińskiego, Bogdana Korzenińskiego, jak i dzięki możliwościom, które wówczas uzyskałem na prowadzenie wszelkiego rodzaju badań naukowych. Instytut Sztuki bowiem był w różnych relacjach z ośrodkami naukowymi innych krajów. Zdarzały się wyjazdy badawcze. Ja pamiętam moje wyjazdy do Czech, wyjazdy do Austrii, wyjazdy do Francji, wyjazdy do Hiszpanii, które związane były z badaniami w bibliotekach, w archiwach różnych aspektów funkcjonowania i istnienia w różnych krajach teatru lalek. A równocześnie, ponieważ interesował mnie ten teatr żywy, z którym nigdy także w tamtym okresie moje kontakty nie zostały przerwane. Oczywiście poznawałem i bardzo w bliskie relacje wchodziłem ze środowiskiem teatralnym, ze środowiskiem lalkarskim na terenie właściwie całego świata. I te kontakty mnożyły się, te kontakty się doskonaliły. Upust temu wszystkiemu, co zyskiwałem w pracy w pamiętniku, z podróżowania po świecie, z możliwości dostępu do literatury międzynarodowej. Dawałem z kolei w drugiej jakby mojej pasji życiowej, którą także od połowy lat 70. uprawiam i do dzisiaj kontynuuję, to znaczy w zajęciach dydaktycznych, w związku z moim kontaktem z Akademią Teatralną w Warszawie, a zwłaszcza z jej Wydziałem Sztuki Lalkarskiej, który mieścił się od początku w Białymstoku. Gdzieś przy narodzinach tego wydziału byłem, kiedy Wilkowski z Rałem w połowie lat 70. ten wydział budowali, ale zaraz potem, jak tylko osiadłem w redakcji Pamiętnika Teatralnego, skierowali do mnie zaproszenie, bym dojeżdżał i uczył historii teatru lalek, dziejów teatru lalek i tego, co się w teatrze lalek na świecie dzieje. I pamiętam z tych moich doświadczeń rzeczy zabawne, bo pierwsze roczniki moich studentów to byli koledzy ode mnie, troszkę starsi jeszcze wówczas. Z nimi też robiłem pierwsze wyprawy, także po świecie. Na przykład niezapomniana wyprawa z końca lat 70. do Japonii, śladami takiego niezwykłego japońskiego teatru lalek, Bunraku. teatru, który ma 300 lat tradycji, który jest czymś absolutnie wyjątkowym w światowym teatrze, nie tylko teatrze lalek. Myśmy tam pojechali z grupą studentów 10-osobową, spędzili 1,5 miesiąca na badaniach, niezwykłych zupełnie obserwacjach i dokumentowaniu tego, co na różnych scenach Bunraku się działo, ku zaskoczeniu samych Japończyków, którzy mówili: słuchajcie, Japonia jest takim fascynującym krajem, widzieliście już to przedstawienie, może pojedziecie tam jeszcze gdzieś, czy jeszcze gdzieś coś zobaczyć. A myśmy z uporem maniaków wracali codziennie wieczorem do teatru i codziennie wieczorem oglądali to samo przedstawienie, po raz chyba 30 czy 40, dlatego, że chcieliśmy je zdokumentować w najpełniejszy sposób. Ale też dzięki temu dokumentacja i filmowa, i fotograficzna, i literacka, która powstała i która do dzisiaj jest przechowywana w Archiwum Biblioteki Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, jest chyba najważniejszą i najpełniejszą dokumentacją japońskiego teatru, jaki w Polsce mamy. Oczywiście tych wypraw moich było znacznie, znacznie więcej. Jedna z najważniejszych, która potem szalenie zaciążyła na moich dalszych pasjach i teatralnych losach, to taki długi, wielomiesięczny pobyt stypendialny we Francji, gdzie właściwie poznałem całe środowisko francuskie, a poprzez francuskie także zachodnioeuropejskie, co potem po latach przełoży się w moje bardzo bliskie stosunki z lalkarzami europejskimi i w taką możliwość wzajemnej współpracy projektów i obmyślania nowych teatralnych zadań. A równocześnie wracałem za każdym razem z tych podróży do Białegostoku, do studentów, i do moich starych, nowych przyjaciół, nowych, bo przecież zespół Białostockiego Teatru Lalek wciąż się zmieniał, tam wciąż przychodzili nowi, najlepsi aktorzy kończący szkołę teatralną w Białymstoku. I równocześnie przyglądałem się temu, jak tam zmienia się ten teatr. W latach 90. wiele się rzeczy zmieniło. Zmienił się także Białostocki Teatr Lalek, na który patrzyłem z perspektywy krytycznej w tej chwili już tylko, bo jeździłem sporo wówczas po Polsce, recenzując dla różnych czasopism, dla teatru, dla sceny, dla dialogu, dla Teatru Lalek, który się wspaniale zaczął rozwijać, takiego czasopisma kwartalnego środowiska lalkarskiego. Różne spektakle, które powstawały w różnych miejscach, jeździłem po festiwalach, po jubileuszach. Pełniłem taką trochę funkcję krytyka teatralnego. Ale wracając za każdym razem co tydzień do Białegostoku, mając spotkania ze studentami, dzieląc się tym wszystkim, co widziałem, bo przecież to była najprostsza forma informowania o tym, co się dzieje wokół nas, to jeszcze trochę epoka przedinternetowa. Oczywiście oglądałem także to, co się dzieje w Białymstoku, bo dla studentów z kolei to był ten najbliższy teatr, z którym oni się czuli związani. A w Białymstoku działy się rzeczy fascynujące. Otóż ci młodzi, Wojtek Szelachowski, który w latach 80., pamiętam, debiutował, w tej chwili już okrzepł i razem z Wojtkiem Kobrzyńskim, który trafił do Białegostoku jako dyrektor Białostockiego Teatru Lalek po swoich fantastycznych latach spędzonych w Wałbrzychu, w Teatrze Pinokio w Łodzi, wylądował w Białymstoku i razem z Wojtkiem Szelachowskim zaczęli budować zupełnie inny teatr. Zwłaszcza Wojtek Szelachowski, myślę, wywarł ogromnie silne piętno i na tym teatrze, ale i na nas widzach, którzy ten teatr razem z nim, w jakimś sensie żeśmy współtworzyli, zaczął się zupełnie nowy etap w kształtowaniu tego teatru i w jego artystycznym wymiarze.